Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Tess Livingstone pod tytułem Kardynał George Pell. Biografia. Czyta Bogumiła Kaźmierczak. Tess Livingstone ze wstępem George'a Weigla. Kardynał George Pell. Biografia. Dedykuję tę książkę pamięci kardynała George'a Pella, którego dziedzictwo i świadectwo wiary w Chrystusa pozostaną światłem dla przyszłych pokoleń. Dedykuję ją ponadto ukochanej Hiacyncie. Herb kardynała George'a Pella w latach, gdy pełnił funkcję arcybiskupa Sydney 2001-2014. Po lewej stronie tarczy widnieje gwiazdozbiór Krzyża Południa, symbol arcybiskupstwa Sydney. Pelikan umieszczony po prawej stronie symbolizuje Chrystusa karmiącego ludzi własnym ciałem i krwią w Eucharystii, a zarazem stanowi element rodowego herbu Pellów. Nad pelikanem znajduje się słońce, znak świętego Tomasza z Akwinu, oraz monogram MR, Maria Regina, Maryja Królowa. Motto „Nie lękajcie się” to słowa z Ewangelii, za pomocą których Chrystus wielokrotnie dodawał odwagi swym uczniom. Jest to również nawiązanie do homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II podczas mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat, odprawionej na placu świętego Piotra w Rzymie 22 października 1978 roku. Człowiek mocny, który gorąco ukochał Chrystusa i Kościół. Wkrótce po wyborze kardynała George'a Pella na pierwszego prefekta Watykańskiego Sekretariatu do Spraw Gospodarczych, utworzonego w 2014 roku, znalazłem się w Rzymie. Zostałem wówczas zaproszony przez kardynała na pogawędkę do Domus Australia. Jest to centrum pielgrzymkowe, a zarazem niewielki, lecz elegancki hotelik, założony przez niego jeszcze w czasach, gdy był arcybiskupem Sydney. Jako że znaliśmy się już wówczas z kardynałem od ponad 50 lat, nasza rozmowa była serdeczna, szczera i inspirująca, jak on sam. Pell powiadomił mnie między innymi o tym, że zamierza sprowadzić z diecezji Sydney swego konsultanta do spraw ekonomicznych, Daniego Keyseya, by ten pomógł mu w prowadzeniu sekretariatu. Gdy zapytałem, czy Dani zna język włoski, kardynał odparł, że nie, ale to dobrze, bo nie będzie musiał wysłuchiwać tych wszystkich kłamstw. Pell wahał się ponadto, gdzie powinien zamieszkać. Jedni doradzali mu Domus Australia, podczas gdy inni uważali, że musi mieszkać w Watykanie, podobnie jak wszyscy szefowie najważniejszych urzędów papieskich. A jakie było moje zdanie? Zastanowiłem się chwilę, po czym powiedziałem: tutaj na pewno miałbyś do czynienia z bardziej sympatycznymi ludźmi, ale w ogólnym rozrachunku lepiej będzie ubiegać się o lokum w Watykanie. Oni tam są bardzo wyczuleni na nowe osoby i dobrze będzie od początku dać wszystkim do zrozumienia, że traktujesz swoje zadanie bardzo poważnie. Proszę cię jednak, George, obiecaj mi, że niezależnie od tego, czy zamieszkasz tu, czy w Watykanie, jeśli kupisz sobie samochód, to będzie wyposażony w zdalny rozrusznik. Mój stary przyjaciel spojrzał na mnie jak na wariata. Nie, ja wcale nie dramatyzuję, ciągnąłem. Będziesz miał do czynienia z setkami milionów, a może nawet miliardów niegodziwych euro. A ci, którzy są z takimi sprawami powiązani, nie zawsze grzecznie bawią się z innymi. Naprawdę nie chciałbym pisać do twojej siostry wiadomości w stylu: droga Mark, właśnie pozbierałem resztki George'a z Piazza della Città Leonina. Wkrótce prześlę ci je w plastikowym worku. Jak się później okazało, ci, którzy nie zawsze grzecznie bawią się z innymi, a których imię jest Legion i można ich spotkać na całym świecie, rzeczywiście próbowali George'a sprzątnąć, z tym, że w sposób bezdotykowy, za pomocą bezpodstawnych oskarżeń o przestępstwo. Prawdę mówiąc, zarzuty te były tak absurdalne, że żaden sąd nie powinien był ich nawet brać pod uwagę. Ostatecznie kardynał z nimi wygrał i było to największe zwycięstwo jego życia. Koszty były jednak olbrzymie, a poniósł je zarówno Pell osobiście, jak również australijskie media, system sprawiedliwości stanu Wiktoria, a na koniec finansowa reforma Watykanu. A zatem podczas tamtej rozmowy ani trochę nie dramatyzowałem. Wręcz przeciwnie. Ani ja, ani mój przyjaciel kardynał nie zdawaliśmy sobie tak naprawdę sprawy, w jak wielkim dramacie przyjdzie mu jeszcze wystąpić. Choć ów ostatni dramat niewątpliwie był dla kardynała bardzo bolesny, stanowił zaledwie fragment, jak ujęła to Tess Livingstone, niezwykle dramatycznego życiorysu. A dramatyczne życiorysy osób mających odwagę przeciwstawić się mądrości tego świata zawsze przyciągają ostrą krytykę. Dramatyczny życiorys George'a Pella potwierdza tę regułę, przy czym jego przyjaciele wielokrotnie stwierdzali, że osoba taka jak on z pewnością nie zasługiwała na tak prymitywnych wrogów. 16 miesięcy przed tym, jak ówczesny arcybiskup Pell został przeniesiony z archidiecezji Melbourne na stanowisko arcybiskupa Sydney, miało to miejsce w 2002 roku, jeździłem po Australii promując jedną ze swych książek. Wydawało mi się wówczas, że wiem już co nieco na temat tamtejszego, dosadnego, ale raczej uczciwego stylu uprawiania dziennikarstwa. Tymczasem w większości artykułów na temat wyboru Pella na arcybiskupa największego miasta Australii z trudem rozpoznawałem człowieka, którego znałem przecież dobrze od kilkudziesięciu lat. Według jednego z opisów, kluczem do zrozumienia Pella jest jego umiłowanie kościelnej otoczki. Cytuję. Mówi się, iż w swej rezydencji w Melbourne arcybiskup rozwiesił swe szaty wzdłuż ścian obszernego holu, by wchodzące osoby mogły podziwiać ich splendor. Nie wiem, kto konkretnie o tym mówi, ale z pewnością nie są to ludzie, którzy kiedykolwiek pofatygowali się do domu arcybiskupa. Ja byłem u niego wiele razy i mogę zaświadczyć, że ani w jego holu, ani też w żadnym innym miejscu widocznym dla gości nie wisi żadna z jego szat. Widziałem natomiast książki, i to sporo książek, nie tylko w holu, lecz także w wielu innych częściach domu znajdowały się półki zawalone książkami. Nawet na podłodze, tuż obok biurka w domowej pracowni arcybiskupa, piętrzył się stos najnowszych tytułów z dziedzin takich jak historia, filozofia, teologia, teoria polityki czy etyka społeczna i medyczna. Z kolei w salonie aż mieniło się w oczach od egzemplarzy wszelkich możliwych anglojęzycznych czasopism opiniotwórczych, nagromadzonych chyba przez cały rok. Myślę, że na świecie żyje bardzo niewielka garstka biskupów katolickich, równie mało zainteresowanych kościelną otoczką, jak kardynał George Pell, którego styl ubierania się bardziej przywodzi na myśl tanią odzież niż galerie handlowe i którego sposób noszenia szat liturgicznych przyprawia jego bardziej skrupulatnych sekretarzy o zawał serca. Myślę również, że nie ma zbyt wielu hierarchów kościoła, którzy mogliby mu dorównać intelektem i oczytaniem. W kościele katolickim XXI wieku biskupów postrzega się już głównie jako zarządców czy dyrektorów. Tymczasem w ciągu 37 lat sprawowania funkcji biskupa diecezjalnego George Pell prezentował jej dawny model, gdzie biskup jest przede wszystkim przywódcą intelektualnym i kulturalnym. Model zapoczątkowany przez tak znakomite postaci zachodniej cywilizacji, jak święty Ambroży czy święty Augustyn. W artykułach odnoszących się do nominacji Pella na arcybiskupa Sydney pisano również, że jest to człowiek autorytarny, który lubi narzucać innym swoje zdanie. Opinie te ciągnęły się za nim aż do jego przybycia do Rzymu w 2014 roku. Oczywiście nie miały one nic wspólnego z prawdą, przecząc zarówno samej naturze przywództwa w Kościele katolickim, jak i charakterowi Georgia Pella, syna prowincjalnego oberżysty. Kościół katolicki nie jest instytucją dobroczynną, której celem jest świadczenie pomocy humanitarnej. Kościół to wspólnota uczniów Chrystusa, weryfikujących własną wierność według kryteriów autorytatywnej tradycji, a nie własnego widzimisię. Z kolei, jak wierzą katolicy, ta autorytatywna tradycja jednocześnie ich ogranicza i wyzwala. Jest to paradoks, który trudno zrozumieć w kulturach, gdzie wolność postrzega się jako uwolnienie od wszelkich władz zewnętrznych, a jest tak w większości krajów zachodniego świata. Niemniej Kościół katolicki rozumie wolność zupełnie inaczej. Kościół ten naucza, że człowiek prawdziwie wolny wybiera to, co słuszne, a wiemy, co jest słuszne zarówno dzięki rozumowi, jak i Bożemu objawieniu. I czyni to na zasadzie nawyku. Po łacinie słowo habitus, czyli nawyk lub przyzwyczajenie, jest synonimem słowa cnota. Wolność zatem nie oznacza, że postępujemy po swojemu. Oznacza natomiast, że postępujemy słusznie, w sposób słuszny i dla słusznej racji, wypracowując w sobie nawyk panowania nad własnymi zachciankami. Biskup katolicki naucza w sposób autorytatywny, gdyż w ten sposób umacnia ograniczającą, a zarazem wyzwalającą tradycję Kościoła. Nie narzuca on katolikom czy innym osobom własnych osobistych poglądów. Gdy Jan Paweł II mówił, że posługiwanie się naturalnym cyklem płodności jest jedyną metodą regulacji poczęć, która szanuje ludzką godność, to nie moralizował z perspektywy prywatnej opinii Karola Wojtyły, ale proponował słuchaczom nauczanie wypływające z tradycji Kościoła. Na podobnej zasadzie, gdy kardynał Pell głosił, iż akty homoseksualne są grzechem, to nie narzucał nikomu osobistej wizji Georgia Pella z miasteczka Ballarat, ale nauczał prawdy moralnej, którą Kościół głosi od 2000 lat. A judaizm, ojciec chrześcijaństwa, głosił już kilka tysięcy lat przed Chrystusem. Biskupi są sługami, a nie panami prawdy, jaką Kościół wyznaje i proponuje temu światu. Każdy biskup, który chce dotrzymać przysięgi złożonej przed przyjęciem swej sakry, musi być wiernym i odważnym sługą owej prawdy, nawet jeśli wiąże się to z osobistym ryzykiem. Sprawując swoje funkcje w australijskim kościele, George Pell miał wiele okazji, by podjąć takie ryzyko, bowiem został poddany bezprecedensowej kampanii oszczerstw, w tym specjalnie sfingowanych przez specjalistów z australijskiej korporacji medialnej, opłacanej z kieszeni podatników. Interpretując autorytatywną tradycję Kościoła, biskup powinien się oczywiście konsultować z kompetentnymi osobami. W erze mediów biskupi powinni też zasięgać rady doświadczonych świeckich, którzy mogą im pomóc w szerzeniu nauki katolickiej w taki sposób, aby była słyszalna. I tu wracamy do Georgia Pella jako człowieka wizji i kultury. W czasie sprawowania posługi arcybiskupa Melbourne raz na kwartał Pell organizował spotkania miejscowych intelektualistów i aktywistów, by mogli przy dobrym obiedzie w nieoficjalnej, ale kulturalnej atmosferze wymieniać się swoimi refleksjami. Miałem szczęście być na takim spotkaniu w październiku 2000 roku. Tym, co szczególnie mnie uderzyło, była wielka różnorodność rozmów i rozmówców, jakimi Pell się otaczał. Z pewnością nie był to człowiek podążający jednym utartym tokiem rozumowania. Byłem także pod wrażeniem szczerości, z jaką uczestnicy spotkania dzielili się swymi opiniami. Pell również był tym zachwycony. Ów arcybiskup, który robił notatki z tego, o czym rozmawiano, widziałem, jak je zapisywał później tego samego wieczora, doskonale wiedział, że nauczyciel, zanim zacznie uczyć, musi najpierw sam się dokształcić. Poznałem George'a Pella w 1967 roku i już na samym początku znajomości uderzyła mnie jego inspirująca osobowość oraz całkowity brak kościelnego zadęcia. Cechowało go to zresztą przez całe życie. Potrafił łączyć rubaszny humor i słownictwo sportowca celebryty z intelektualnym sznytem historyka absolwenta Oksfordu i pobożnością autentycznego ucznia Chrystusa. Rozmawiał z osobami świeckimi czy z dziećmi w tak swobodny sposób, że trudno byłoby znaleźć jego odpowiednik wśród innych hierarchów Kościoła. Miał wokół siebie bardzo lojalnych ludzi i to nie dlatego, że wymagał służalczości, ale dlatego, że był lubiany i przyciągał przyjaźnie, o które zresztą bardzo dbał. Kardynał Pell był oczywistym znakiem sprzeciwu w coraz bardziej lewicowym australijskim społeczeństwie, a także w tamtejszym kościele katolickim i generalnie w całym katolickim świecie. Jak sam stwierdził podczas jednego z pamiętnych wydarzeń poprzedzających synod z 2015 roku, czuję się jak słoń ciągnący za sobą własny skład porcelany. Na czym jednak polegała jego kontrowersyjność? Z pewnością nie był wyrachowany i autorytarny, jak przedstawiali go zarówno kościelni, jak i medialni wrogowie. Chodziło raczej o to, że miał własne koncepcje. Koncepcje podważające narracje tych, którzy wyznaczają zachodnie trendy intelektualne i kulturowe. Koncepcje, które stanowią również wyzwanie dla pozbawionej smaku doktrynalnej i moralnej papki Kościoła katolickiego. Właśnie dlatego ataki, które notorycznie na niego spadały, miały tak perfidnie osobisty charakter. Jak wiadomo, atak personalny to ostatnia deska ratunku kogoś, kto przeczuwa, że w merytorycznej dyskusji nie ma najmniejszych szans na udowodnienie swej racji. Odwołując się do wiary i rozumu, George Pell wierzył, że zarówno w świecie, jak i w człowieku tkwią pewne stałe prawdy. Był przekonany, iż poznawanie tych prawd wiąże się z pewnymi moralnymi zobowiązaniami. Uważał, że przestrzeganie tych zobowiązań zapewnia człowiekowi prawdziwą, najgłębiej rozumianą wolność. W okresie, który przypadł na ostatnie 50 lat życia Pella, zdecydowanie były to poglądy wywrotowe. Paradoksem jest to, że koncepcja, zgodnie z którą światem i człowiekiem rządzą niezmienne prawdy, jest kamieniem milowym, na którym anglojęzyczne ludy, począwszy od Magna Carty, zbudowały demokrację. Ta sama koncepcja jest podstawą powszechnej deklaracji praw człowieka. Zatem, mimo że jego wrogowie polityczni prawdopodobnie nigdy tego nie pojmą, kardynał Pell był tak naprawdę obrońcą moralnych fundamentów demokracji, którą ich zdaniem próbował obalić. Cóż za ironia losu. W ostatnich latach pontyfikatu Benedykta XVI w watykańskich urzędach raz po raz wybuchały różnego rodzaju skandale. Właśnie dlatego podczas konklawy w marcu 2013 roku wysunięto kandydaturę kardynała Jorge Mario Bergoglio, jezuity, arcybiskupa Buenos Aires, uchodzącego za osobę stanowczą, twardo stąpającą po ziemi, która położy kres korupcji w kurii rzymskiej, a zarazem będzie kontynuować doktrynalny i duszpasterski projekt Jana Pawła II i Benedykta XVI, dynamiczną ortodoksyjność w służbie ewangelizacji. Wielu uczestniczących w tamtym konklawie uważało, że biorąc pod uwagę niebywały bałagan, jaki pozostawili po sobie włoscy kurialiści urzędujący pod koniec pontyfikatu Benedykta XVI, żaden z Włochów zwyczajnie nie nadaje się na papieża. Kardynał Pell miał inne zdanie. Twardo, niektórzy twierdzili nawet, że uparcie, obstawał przy tym, że następcą Benedykta XVI powinien zostać kardynał Angelo Scola, arcybiskup Mediolanu, i w żaden sposób nie można go było przekonać do innego kandydata. Gdy stało się jasne, że konklawę skłania się jednak ku Bergoglio, Pell, prawdopodobnie dla utrzymania jedności zgromadzenia, dołączył do zwolenników argentyńskiego kardynała. Niemniej, gdy tłumom zgromadzonym na placu świętego Piotra przedstawiano nowo wybranego papieża, na twarzy Pella, widocznej w jednym z okien bazyliki, malowało się uczucie zatroskania o to, co przyniesie ów pontyfikat. W tym momencie jeden z fotografów wykonał bardzo wymowne zdjęcie kardynała Pella stojącego obok swego przyjaciela, kardynała Francisa Georgia z Chicago, także sceptycznie nastawionego do Bergoglio. Na niemal identycznym zdjęciu z 2005 roku obaj promienieją radością. Tym razem ich twarze są smutne i zamyślone. Przyjmując zaproszenie papieża Franciszka do przeprowadzenia reformy finansowej Watykanu i objęcia w tym celu kierownictwa nowej kurialnej dykasterii, sekretariatu do spraw gospodarczych, George Pell, który nigdy nie był naiwny, miał świadomość, że wchodzi na pole minowe. Wiedział doskonale, że, jak sam to ujął, ludzie, którzy zniszczyli pontyfikat Benedykta XVI, to najwięksi przeciwnicy nowego sekretariatu. Biorąc to pod uwagę, Pell miał do wyboru dwie strategie. Mógł działać wolno, stopniowo rozpracowując krnąbrnych kurialistów, głównie Włochów, lub wcisnąć gaz do dechy, zakładając, że pontyfikat Franciszka może być krótki, więc trzeba wykorzystać możliwość przeprowadzenia głębokiej reformy, dopóki taka szansa w ogóle istnieje. Pell wybrał drugą z tych strategii, dzięki czemu podpadł wielu osobom, ale też wykonał kawał dobrej pracy. Strategia wybrana przez Pella zakładała, że Franciszek myśli o finansowej reformie poważnie, w związku z czym będzie wspierał i bronił kardynała do końca. Późniejsze wydarzenia zakwestionowały jednak to założenie, jako że papież wielokrotnie stawał po stronie tych, których działania trzeba było ukrócić. Dlaczego? Czyżby papież obraził się na Pella za to, że kardynał odegrał decydującą rolę w odwróceniu biegu synodu o małżeństwie i rodzinie z 2014 roku? Franciszek niewątpliwie zareagował gniewem na list przesłany mu przez 13 kardynałów, w tym Pella, na początku drugiego synodu o małżeństwie i rodzinie w październiku 2015 roku, w którym wyrazili sprzeciw odnośnie do wadliwych procedur synodalnych. Ale czy mogło to mieć jakikolwiek związek z popieraniem lub kwestionowaniem działań zmierzających do utrzymania finansowej przejrzystości Stolicy Apostolskiej? Sam Pell uważał, że papież, którego plan reform popierał i dla którego wywrócił własne życie do góry nogami, jest wielką zagadką. Wkrótce po przeprowadzce do Rzymu, Pell opisywał papieża Franciszka jako fantastycznego, niezwykle sprytnego, stuprocentowego jezuitę, co oznaczało, że gwiazda może być tylko jedna. Kilka lat później Pell zadumał się, niemal tęsknie stwierdzając: on chyba lubi mnie bardziej niż ja jego. Na co jego przyjaciel odparł: może dlatego, że trochę się ciebie boi, a ty jego nie. To, co Pell początkowo uznał za spryt Franciszka, z czasem okazało się taktyką autokraty, polegającą na wzajemnym napuszczaniu na siebie różnych frakcji kurialnych po to, by utrzymać jak najwięcej władzy we własnych rękach. Niezależnie jednak od tego, co George Pell o tym sądził, jako prefekt sekretariatu do spraw gospodarczych stale pozostawał lojalny wobec Franciszka, choć miał wiele powodów, by przypuszczać, że wsparcie papieża, na które bardzo liczył, realizując swą bezkompromisową strategię, nie zawsze było mu udzielane. Przykładem takiej sytuacji może być fakt, że kiedy osoby odpowiedzialne za chaos w kurii próbowały podważyć statuty nowego sekretariatu zakwestionowane przez papieską radę do spraw tekstów prawnych jako niezgodne z prawem kanonicznym, Franciszek nie zdołał ich powstrzymać. Karkołomne próby oczyszczenia stajni Augiasza, do której można porównać watykańskie finanse, zakończyły się dla Georgia Pella wówczas, gdy jego wrogowie postanowili wyeliminować go z gry za pomocą intelektualnie i moralnie skorumpowanego procesu sądowego, w wyniku którego kardynał spędził 404 dni w więzieniu, nim został oczyszczony z zarzutów przez Sąd Najwyższy Australii. Podczas pobytu za kratami, z niepotrzebnym okrucieństwem, pozbawiono go możliwości odprawiania mszy świętej. Kardynał zmuszony był polegać wyłącznie na duchowym kapitale, jaki zgromadził w toku całego życia. Jako że ów kapitał był znaczący, oszczerstwa i niesprawiedliwość nie złamały go. Przeciwnie, Pell wykorzystał ten czas, by jako gość Jej Wysokości, jak sam siebie nazywał, napisać trzytomowy dziennik więzienny, który stał się jedną z najważniejszych duchowych pozycji literackich naszych czasów. Po wyjściu z więzienia George Pell pozostał jedną z bardziej wpływowych postaci w kręgach katolickich. Ci, którzy szukali otuchy w czasie turbulencji związanych z pontyfikatem Franciszka, często trafiali do watykańskiego mieszkania Pella, czerpiąc siłę z człowieka mocnego, który, jak głosi epitafium na jego grobie, gorąco kochał Chrystusa i Kościół. Właśnie ta miłość, a nie osobiste animozje, powodowała nim, gdy formułował krytyczne wypowiedzi na temat bieżącego pontyfikatu, które opublikowano tuż po jego przedwczesnej śmierci. Gdy zmarł, mówiono, że ani Kościół, ani świat nie zobaczą już nigdy osoby pokroju George'a Pella. Być może to prawda, aczkolwiek mam nadzieję, że nie. Gdyby tak się jednak stało, to z pewnością i Kościół, i świat bardzo wiele by stracili. George Weigel, 23 kwietnia 2024 roku. Wspomnienie świętego Jerzego Męczennika.